Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja.
Jezus ukazuje nam, że cel życia polega na dawaniu siebie, że rzeczą najważniejszą jest służba, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. W rozważaniu nawiązał do uroczystości ciała i krwi Chrystusa, obchodzonej w niedzielę m.in. we Włoszech.
Ojciec Święty wskazał, że dzisiaj odnajdujemy wielkość Boga w okruszeniu chleba, jednak jak podkreślał w Eucharystii, kruchość jest siłą miłości.
Ona umniejsza się, aby być przyjęta, dzieli się, aby karmić i dawać życie oraz rozpada się na fragmenty, aby zgromadzić nas w jedności, zaznaczył papież.
Franciszek wskazał też na moc uzdrowienia, jaką daje Eucharystia.
Eucharystia uzdrawia, ponieważ jednoczy nas z Jezusem, sprawia, że przyswajamy sobie Jego sposób życia, Jego zdolność do łamania siebie i dawania siebie braciom, do odpowiadania dobrem na zło. Daje nam odwagę, aby wyjść poza swoje ograniczenia i pochylić się z miłością nad słabościami innych. Tak Bóg czyni z nami. Taka jest logika Eucharystii. Przyjmujemy Jezusa, który nas kocha i leczy nasze ułomności, aby kochać innych i pomagać im w ich ułomnościach.
Po modlitwie papież przyznał, że z bólem śledzi doniesienia z Kanady, gdzie znaleziono szczątki 215 dzieci na terenie byłej szkoły dla rdzennej ludności.
Ojciec Święty przekazał wyrazy współczucia tamtejszej społeczności. Zapewnił, że władze polityczne i religijne Kanady nadal będą współpracować, aby rzucić światło na te wydarzenia i zaangażować się w drogę pojednania i uzdrowienia.
Święty Jan Paweł II został w niedzielę ogłoszony patronem powiatu tatrzańskiego. Specjalną uchwałę przyjęła rada tego powiatu. Uroczystości odbyły się w Zakopanem.
Przed południem sprawowana była msza święta przy ołtarzu papieskim w Parku Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że Europa stoi dziś przed wyborem pójścia za Chrystusem, który jest prawdą, lub przeciw niemu.
W tym kontekście metropolita nawiązał do przepisów, które są procedowane w Unii Europejskiej. Ksiądz arcybiskup odniósł się do raportu Chorwata Freda Maticia, który będzie głosowany w Parlamencie Europejskim.
Dokument wprowadza m.in. nieograniczony dostęp do tzw. aborcji, zniesienie klauzuli sumienia dla medyków czy szeroki dostęp do środków antykoncepcyjnych.
Jaki wyrok na dzieci nienarodzone, ale także na kształt życia społecznego państw i narodów tworzących Unię Europejską zapadnie 23 czerwca. Wiele będzie zależało od sumienia europosłów, także naszych europosłów. I stąd, drodzy siostry i bracia, tak konieczna modlitwa o to, aby ci, którzy tworzą prawo w Europie, zrozumieli, że odrzucając Chrystusa i Jego prawo miłości, porzucają człowieka i wydają go na łup ciemnych sił, aż po utratę życia.
Metropolita krakowski mówił też o ogłoszeniu Jana Pawła II patronem powiatu tatrzańskiego. Samorządowcy rozpoczęli starania w tym zakresie w 2019 roku. Ostatecznie zgodę wydała Stolica Apostolska. Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na motywy, jakimi kierował się Watykan, wydając pozytywną decyzję.
Jednym z najbardziej istotnych argumentów, by powiat tatrzański otrzymał jako patrona świętego Jana Pawła II, było to, że właśnie ten powiat, chyba już tylko jedyny w Polsce, potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tak zwanej ustawy przemocowej, dbając z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin, w ramach całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność, a z drugiej strony nie chcąc dopuścić, żeby tylnymi drzwiami mogła wkroczyć tutaj ideologia gender.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski prosił też zgromadzonych o trwanie przy krzyżu, który stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizmu.
Po mszy świętej odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz Rad Gmin wchodzących w skład powiatu. Radni podjęli uchwałę w sprawie patronatu świętego Jana Pawła II.
Uroczystość nieprzypadkowo odbyła się 6 czerwca. W niedzielę przypadła 24. rocznica spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z góralami w Zakopanem.
Święty Jan Paweł II jest już patronem m.in. województw kujawsko-pomorskiego i małopolskiego, a także miast Wadowic czy Bełchatowa.
W niedzielę po raz 14 obchodziliśmy Święto Dziękczynienia. Centralne obchody odbyły się w Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie.
W tym roku święto odbyło się pod hasłem Zawierzamy opatrzności nasz trudny czas pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych.
W południe sprawowana była msza święta. Homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. Zwrócił uwagę, że całkowitego zawierzenia Bożej opatrzności uczą ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka.
Takimi osobami, które bezwzględnie wierzyły Bożej opatrzności, byli matka Elżbieta Czacka i kardynał Stefan Wyszyński. Bóg posłużył się nimi, aby poprowadzić nasz naród po krętych drogach historii ku niepodległości i wolności. I za nich szczególnie dzisiaj dziękujemy Panu Bogu, radując się perspektywą ich beatyfikacji, która nastąpi w tej właśnie świątyni dokładnie 12 września.
14. Święto Dziękczynienia zakończyło wspólne śśpiewanie Barki o godzinie 21.37 ulubionej pieśni świętego Jana Pawła II.
Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 roku przez księdza arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego.
Politycy Solidarnej Polski zwracają uwagę, że zaufanie publiczne wobec Donalda Tuska spadło. Wszystko, jak wskazują, przez negatywną rolę, jaką odegrał on w Europie.
Dziś były premier jest nadzieją dla części działaczy Platformy Obywatelskiej. Największa dziś partia opozycyjna jest w poważnym kryzysie.
W tym samym czasie politycy Platformy coraz głośniej mówią o powrocie Tuska do krajowej polityki. Kreślone są nawet scenariusze takiego przejścia.
Donald Tusk pełni dziś funkcję szefa Europejskiej Partii Ludowej. Wcześniej był szefem Rady Europejskiej. Dziś do sytuacji w Polsce odnosi się głównie w mediach społecznościowych.
Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zauważa, że Donald Tusk jest odbierany przez opinię publiczną jako internetowy troll.
Patrząc na to, jaką pracę wykonał tą negatywną Donald Tusk w Europie, jego zaufanie publiczne zdecydowanie spadło. To pewien paradoks. Zamiast nabrać tego szlifu europejskiego, wrócić jako ten, który sprawy europejskie załatwił, okazało się, że był nieudolny. Co więcej, ja mam wrażenie, że jest częściej odbierany jako internetowy troll niż osoba, która zajmuje intratne stanowiska w Unii Europejskiej.
Warto przypomnieć, że Donald Tusk, udając się do Brukseli, zostawił Platformę Obywatelską w nie najlepszej kondycji. W efekcie Platforma przegrała wybory i utraciła władzę w kraju.
Z kolei już jako szef Rady Europejskiej musiał zmierzyć się z kryzysem migracyjnym. Władze w Brukseli podzieliły jednak kraje wspólnoty. W tym czasie Unię opuściła Wielka Brytania.
Teraz Donald Tusk kieruje największą partią w Parlamencie Europejskim. EPL traci jednak członków.
Kandydaci na prezydenta Rzeszowa mają jeszcze tylko kilka dni na przekonanie do siebie mieszkańców. Przedterminowe wybory już 13 czerwca.
O stanowisko stara się 4 kandydatów. Ewa Leniart, popierana przez PiS, Marcin Warchoł, kandydat Solidarnej Polski i Porozumienia, Konrad Fiołek z poparciem Zjednoczonej Opozycji, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.
W najnowszym sondażu prowadzi Konrad Fiołek, który zgromadził 47% głosów poparcia. 24% uzyskała Ewa Leniart, a pozostali kandydaci zanotowali nieco ponad 10% wynik.
Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński zauważa, że podczas kampanii partie polityczne starają się, by wybory w Rzeszowie były dla nich przełomem.
PO chce pokazać siłę jedności i to wygrana Fiołka byłaby dla nich argumentem, że jak idziemy razem, to wygrywamy. Myślę tu o wszystkich stronnictwach składających się na opozycję. Natomiast dla Prawa i Sprawiedliwości zwycięstwo pani Ewy Leniart byłoby symbolem tego, że możemy wygrywać także w wielkich miastach, zwłaszcza, że Podkarpacie jest matecznikiem PiS-u, jedynie Rzeszów tutaj wyłamuje się z tej reguły.
W ostatnich dniach kandydaci mierzyli się w debatach przedwyborczych, w których prezentowali swoje poglądy i pomysły na rozwój Rzeszowa.
Przedterminowe wybory muszą odbyć się, bo rządzący w Rzeszowie od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył w lutym rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19.
W Skarżysku Kamiennej uhonorowano medalami Pro Bono Polonie i Pro Patria 16 działaczy opozycji antykomunistycznej.
Podczas uroczystości poświęcono i nadano też nowy sztandar Stowarzyszeniu Represjonowanych w stanie wojennym regionu świętokrzyskiego.
Głównym punktem wydarzenia była msza święta sprawowana w Bazylice Matki Bożej Ostrobramskiej.
W Eucharystii uczestniczył m.in. minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Nowy sztandar dla stowarzyszenia zrzeszającego osoby represjonowane został ufundowany przez Urząd Kombatantów.
W dziejach narodu byliście tym ostatnim pokoleniem walczącym o najświętszą sprawę, o Polskę wolną i dumną. Polskę, która klęka tylko przed Bogiem i przed Maryją Ostrobramską. Dziękuję Wam za niepodległą Polskę, a niech ten sztandar Wam i tym, co przyjdą po Was, przypomina o tej dewizie najświętszej, której wszyscy jesteśmy wierni, czy powinniśmy być wierni. Bóg, honor, ojczyzna.
Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym regionu świętokrzyskiego zostało powołane w 2001 roku w Skarżysku Kamiennej.
Zrzesza byłych działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych regionu świętokrzyskiego.
A prezesem stowarzyszenia jest Jerzy Stopa.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.